W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa w powakacyjnym W tym coś jest. Tym razem mamy naszych wreszcie słuchaczy, za którymi się stęskniliśmy. Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Tydzień mieliśmy dosyć gorący, a właściwie poprzedzający ten tydzień weekend. Zacznijmy od uroczystości upamiętniających 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, które okazały się sukcesem dla Polski. Polska narracja historyczna związana z odpowiedzialnością Niemiec za zbrodnie wojenne w Polsce przybiła się do światowych mediów i była obecna w przemówieniu prezydenta RFN. Zapytaliśmy słuchaczy o to, czy za straty wojenne należy się nam, czyli Polsce, coś więcej niż oficjalne przeprosiny ze strony Niemiec. Posłuchajmy słuchaczy.
Niemcy mają rację, twierdząc, że ta sprawa jest zamknięta. Jest miło słyszeć, że Niemcy nas przepraszają, ale nic poza tym nie wynika. Ale prawda jest taka, żeśmy się zrzekli prawnie, międzynarodowo i nie ma gadania, no nie ma gadania.
Ja przypomnę, że państwo Izrael powstało kilka lat po zakończeniu II wojny światowej, a mimo to od Niemiec doczekało się sowitych odszkodowań. My mimo wszystko nigdy tych odszkodowań nie uzyskaliśmy.
Reparacje należały nam się bezapelacyjnie, ale po wojnie. I to olbrzymie. Największe na pewno ze wszystkich państw europejskich. Dzięki Związkowi Sowieckiemu nie otrzymaliśmy nic. Dlatego tym bardziej powinniśmy domagać się takich reparacji od Rosji.
Wygłoszę dosyć ryzykowną tezę, może dlatego, że w jakimś sensie moja rodzina, czy tradycja moja rodzinna jakby doznała strat na skutek wojny. I mam takie przekonanie, że jeżeli chcemy się uważać za patriotów, to należy tych reparacji się domagać. Jeżeli ktoś z tych reparacji z góry rezygnuje, uznając, że Niemcy są duże, albo że coś tam się stało nad naszymi głowami, to znaczy nie ma w nim tego, czegoś takiego, co nie wiem, Wańkowicz to opisał jako kundlizm polski, czyli takie, no nie wiem, udawanie, że nam się coś nie należy i mam przekonanie, że też użyję grubego takiego porównania, że powinniśmy w tej sprawie reparacji brać przykład z Żydów, co jeden ze słuchaczy to zauważył. I tak jak Żydzi, zanim uruchomili system roszczeń finansowych, najpierw uruchomili coś, co ktoś nazwał, to nie mój pomysł i nie polski, przemysł Holokaustu. Czyli najpierw stworzyli narrację.
To powiedział jeden z historyków żydowskich.
Tak, najpierw stworzył narrację. I teraz chodzi o to, że mam takie przekonanie, że te głosy słuchaczy świadczą o tym, że Polska nie stworzyła narracji, która by pozwalała stanąć na takiej gruncie, no nie, powiedzmy, prawdy i tego, co nam Niemcy zabrali, zrabowali. Nie bardzo zdaje my sobie sprawę, ile strat Polska poniosła.
Ale głosy naszych słuchaczy były tutaj dość mocno podzielone. Ja natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, jak obchody i sama rocznica napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę rezonowały w światowej opinii publicznej. O tym, że Polska odniosła po raz pierwszy tak duży sukces, świadczą też lamenty prasy izraelskiej lewicowego Hareca,
no tak, bo oni stracili.
Wręcz napisał, że polski nacjonalistyczny rząd, prawicowy rząd odniósł sukces i zdobył ostatni bastion w wojnie o pamięć, przekonując do polskiej narracji historycznej Niemcy, władze Niemiec i władze Stanów Zjednoczonych. Ale ja chciałbym wrócić jeszcze do tego wątku, tak, od którego rozpoczynałem, od wybrzmienia w światowej prasie, w światowych mediach samej rocznicy. Otóż bardzo wpływowe pismo opinii Le Figaro i L'Opinion z Francji, The Washington Post, Chicago Tribune w Stanach Zjednoczonych, Sunday Express z Wielkiej Brytanii, Die Welt w Niemczech, El Mundo, El País w Hiszpanii i Le Soir w Belgii.
Wspomniały?
Mało tego, że wspomniały. Na pierwszych stronach gazet przypomniały czytelnikom polskie bohaterstwo z tekstami najwybitniejszych autorów. To są historycy tej rangi jak Marco Patricelli, autor książki włoski, historyk włoski, autor książki o rotmistrzu Pileckim. W Niemczech historyk Jochen Beller, Barry Shee, Dermot Turing, Jean-Paul Ory, no i polscy politycy, w tym prezydent Andrzej Duda, który napisał teksty do kilku gazet, m.in. Chicago Tribune, Le Figaro, El Mundo. Także profesor Michał Kleiber, który jest w gronie autorów. Chciałbym jeszcze na koniec swojej wypowiedzi przytoczyć opinię Eryka Mistewicza, który cytuje francuskich dziennikarzy. Polacy wreszcie w ciekawy sposób opowiadają polską historię. Dowiadujemy się niesamowitych rzeczy. I to pokazuje, że inicjatywa Instytutu Mediów pokazuje, że możemy uprawiać politykę historyczną na wielką skalę. Również fakt, jak przyjęto obchody tej rocznicy na Kremlu i lamenty rosyjskich mediów pokazują również, że tutaj przebiliśmy się z naszą narracją dość skutecznie. Krąg odbiorców można oceniać na kilka do mniej więcej 10 milionów.
Czyli teraz będziemy czekali
czytelników.
Na kontynuację.
No i słuchaczy, bo Fox News także i telewizja BBC odnotowywała fragmenty przemówienia prezydenta Dudy.
Ja chciałbym w ramach tej recenzji zauważyć obecność na tych obchodach na Placu Piłsudskiego w Warszawie, obecność prezydenta Steinmeiera i jednocześnie kanclerz Angeli Merkel, co w niemieckiej dyplomacji jest według niemieckich mediów ewenementem. I nawet w niemieckich mediach pojawiają się głosy, że spotkał nas wielki honor, czy wielki zaszczyt, że oboje państwo byli w Polsce na tych obchodach. No to oznacza, że Niemcy chcą trzymać rękę na pulsie i że coś im się gotuje pod...
To jest oczywiście narracja, tak? Niemiecka. Niemcy nie zrezygnują ze swojej narracji, ale jeżeli my będziemy mówili o reparacjach, to oczywiście niemiecka...
Na razie mówimy o zadośćuczynieniu.
Ale mówimy też coraz częściej, może nie robią tego politycy najwyższego szczebla, chociaż prezydent Morawiecki w wywiadzie dla Bilda niemieckiego mówił o sprawach związanych z reparacjami. I gdy Niemcy słyszą, że mieliby coś zapłacić, że podatnik niemiecki miałby zapłacić za zbrodnie dokonane przez Wehrmacht, przez SS, właściwie przez instytucje państwa niemieckiego, bo III Rzesza była formą państwa niemieckiego, to ten podatnik niemiecki zaczyna się zastanawiać, a dlaczego? I wtedy ta narracja polska
łatwiej
wchodzi, bo jest większe, dużo większe zainteresowanie.
Ja w ramach narracji historycznej chcę przypomnieć szanownym słuchaczom, bo pani Adamie zapewne wie, że kiedyś w 1525 roku na rynku w Krakowie klęknął Albrecht Hohenzollern przed polskim królem i obiecywał mu wierność i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to, co powiedział pan Steinmeier, ma dla mnie taką samą dokładnie wartość. To są puste słowa i dopiero jak zobaczymy na stole pieniądze z Niemiec, to ja uwierzę Niemcom, że mają dobry do nas stosunek.
No z Niemcami powinniśmy rozmawiać spokojnie wyjaśniać nasze racje i z niczego nie rezygnować.
I do krok do przodu zawsze robić.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Do wyborów parlamentarnych pozostało niespełna 6 tygodni. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje komentowane przez bacznych obserwatorów życia politycznego. Mimo, że sporo dzieje się w świecie polityki, sondaże wydają się być niezmienne. Prawo i Sprawiedliwość pozostaje niekwestionowanym liderem, a Platforma, czyli Koalicja Obywatelska, pozostaje w tyle. Nasi słuchacze odnieśli się do obecnej sytuacji i poszczególnych sił politycznych i tego, co wynika z sondaży. Posłuchajmy tych komentarzy i odczuć naszych słuchaczy.
Każdy obiecuje, tak, zmienimy, a potem zostaje wszystko po staremu. Piękna realizacja hasła dziadka Marksa przez PiS. Byt określa świadomość. Damy ludziom pieniądze, ludzie nie będą zajmować się polityką.
Takie pytanie do wszystkich przeciwników PiS-u. Jeśli im się nie podoba, żaden z tych panów nie powiedział, że odeślę tą 13 pensję, a wszyscy dostali. Jeśli komuś nie odpowiada, ja bym to tak zrobiła. Odesłała do ministerstwa z powrotem 13 pensję.
To nienawiść do PiS-u to po prostu ludziom, co niektórym przysłania złowy rozsądek. No i logiczne myślenie, bo mi się też w PiS-ie nie wszystko podoba. Mam dużo inne poglądy, jeżeli na przykład chodzi o gospodarkę. Jednakże patrząc to, co wyprawia ta tak zwana opozycja, ci ludzie namaszczeni przez Kiszczaka, to jest tylko wyłącznie główny nienawiść do PiS-u.
Każdy ma prawo do swoich racji, swoich emocji, ale unieśmy się troszkę nad tą wzburzoną wodę. Pamięta pan, mówiliśmy w wakacyjnych wydaniach o modelu państwa. I takie mam wrażenie, że my nie wydyskutowaliśmy w Polsce modelu państwa, a w związku z tym również nie wydyskutowaliśmy modelu demokracji, bo każde państwo, każda cywilizacja, każda kultura tworzy swoją odmianę modelu demokracji. To nie jest tak, że to jest ogólnie działające wszędzie amerykańska, angielska, niemiecka i tak dalej, tylko każde społeczeństwo musi wytworzyć własny model demokracji. I my jesteśmy, takie mam przekonanie, w fazie tworzenia tej demokracji. I ja nie sądzę, żeby Niemcy w prywatnym gronie, jedząc sobie sympatyczny posiłek na Boże Narodzenie, obrzucali się inwektywami, a ty jesteś w PiS-ie, w CDU, a ty jesteś w Grinę, albo ty jesteś... Nie potrafimy popatrzeć na demokrację jako pewnego rodzaju przedstawienie w gruncie rzeczy, że to nie jest na poważnie. Tam gdzieś w głębi dzieją się rzeczy niezwykle istotne, ale nad tym wszystkim unosi się jakiś dym, jakaś piana. To jest rodzaj pewnego spektaklu, który przed nami się toczy i my się chyba za bardzo tym emocjonujemy.
No trudno nie traktować polityki emocjonalnie, chociaż znam takich ludzi, którzy jak pan podchodzą do tego ze sporym dystansem, ale chyba w społeczeństwie, podobnie jak nie wydyskutowaliśmy modelu demokracji, tak nie wydyskutujemy modelu zachowań, stosunku ludzi do polityki, do polityków. Patrzę na amerykańską scenę polityczną, czy na brytyjską scenę polityczną.
Tam nie obiecują tam, politycy?
Tam skrzy od emocji. Tam skrzy od emocji bardzo. Nie powiem, że bardziej. U nas polityka jest też bardzo, bardzo emocjonalna.
No w Rosji chyba nie skrzy w polityce.
No, ludzie wychodzą na ulicę w Moskwie i to były kilkudziesięciotysięczne demonstracje takich najbardziej, powiedziałbym, świadomych Rosjan i w dodatku tych, którzy się reżimu Putina nie boją. Zatem myślę, że taki model nie jest do ustalenia. Mówię o modelu zachowań społecznych. Natomiast zgodzę się z panem, że nie wydyskutowaliśmy modelu państwa, bo od czasu do czasu mamy do czynienia z takimi hasłami. Z jednej strony 8 metropolii polskich, tak, czyli model centralizacyjny. Zresztą podam, że to Platforma Obywatelska wymyślała. Z drugiej mamy podejrzenia o centralizacyjne zakusy ze strony PiS-u, czyli że PiS chce budować silne państwo, ale silne państwo nie jest niczym złym. Natomiast silne państwo musi mieć mechanizmy powściągania także władzy centralnej. I tutaj panuje dość pełny chaos, bo z drugiej strony rząd też mówi o deglomeracji, czyli o przenoszeniu urzędów centralnych, co nie jest równoznaczne, tu muszę mocno podkreślić, z decentralizacją, ale te wszystkie ruchy wokalne, powiedziałbym, werbalne głównie, one świadczą o tym, że rzeczywiście pana teza jest uprawniona.
Ja przestrzegam państwa, tak jak przestrzegam wszystkich moich znajomych, żebyśmy my na podstawie tego, co mówią nasi znajomi, nie wyciągali głębszych wniosków, bo cokolwiek by nie powiedzieć o sondażach, to one się w pewnym
sensie... Trzeba czytać, dużo czytać, obserwować, wyciągać wnioski i słuchać różnych mediów. Nigdy z jednego medium nie wolno czerpać wiedzy o świecie. Nie wolno, jeśli nie chcemy być manipulowani.
No właśnie.
Tak samo nie warto na podstawie rozmów z 4 czy 10 sąsiadami wyciągać wydawać ostatecznych wniosków na temat polskiej polityki.
Mówiąc tak w uproszczeniu, to taka recepta jest na zachowanie pewnego zdrowego sądu. To jest nieco TVN-u, nieco TVP i dużo własnych, że tak powiem, analiz.
Wszystkiego po trochu i dużo zdrowego rozsądku.
I dużo zdrowego rozsądku w tej zupie emocjonalnej, jaką nam próbują zaserwować politycy.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Wiceprezydent USA Mike Pence przybył z dwudniową wizytą, przebywał z dwudniową wizytą w Polsce. Padły podczas tej wizyty słowa na temat gwarancji polsko-amerykańskiego sojuszu. Pence chwalił polski naród za niezłomność i ducha walki, stawiając wszystkim za wzór do naśladowania. Część opozycji twierdzi, że nieobecność prezydenta Donalda Trumpa była wymówką wynikającą z niechęci do angażowania się w kampanię wyborczą po stronie PiS i pomniejsza znaczenie pobytu wiceprezydenta w Polsce. Rozmawialiśmy o tym w otwartym mikrofonie i o tym, jak słuchacze oceniają tę wizytę i słowa pod adresem Polski i Polaków z ust wiceprezydenta USA. Posłuchajmy.
No muszę to powiedzieć, że ja się czuję bezpieczny w tym kraju. Nie mam tutaj powodów do obaw. Są żołnierze na flance, żołnierze NATO, nie tylko Amerykanie, bo mamy też innych żołnierzy i naprawdę możemy spać spokojnie.
Prezydenta Trumpa nie było. To po pierwsze. Po drugie, mówienie o tym, że mówił ciepło o Polsce, no jest truizmem zupełnym, ponieważ no jedzie się po to do innego kraju, żeby go pochwalić, żeby o nim mówić dobrze, a nie inaczej. To po drugie. Po trzecie, no problem jest w tym, że PiS zawłaszcza wszystko, co ma. Jeżeli przyjeżdża prezydent Trump, to się okazuje, że przyjeżdża nie do Polski, tylko przyjeżdża do PiSu.
Uważam, że idziemy w dobrym kierunku, że w tej chwili jest to dla nas jedyne wyjście, Stany Zjednoczone. Bo to sądząc po tym, jak postępują wobec nas Niemcy czy Francuzi, my nie możemy na nich liczyć w żadnej sytuacji. Oni mają nas, co przeproszenie, w nosie. Uważam, że będzie wszystko dobrze i będzie bardzo dobrze. I tylko spokojnie, nienerwowo rozwijamy się dobrze, gospodarka idzie dobrze i układy z Amerykanami są dobre.
W prasie niemieckiej znalazłem takie zdanie o napięciu w trójkącie stosunków polsko-amerykańsko-niemieckich. I przyznam się, że nie do końca w Polsce jakby tego rodzaju narracja się gdzieś powiela i powtarza. To znaczy niemiecka prasa uważa, że istnieje napięcie między jakby w tym trójkącie, ale niejako dowodem tego napięcia jest jeszcze to, co mówiłem wcześniej. Wizyta i prezydenta, i kanclerza na tych uroczystościach. Tak jakby koniecznie się musiała ta dwójka stawić na to spotkanie z jakiegoś tam powodu. I mam takie wrażenie, że my słabo się orientujemy w geopolityce, ciągle mając takie wrażenie, to znaczy, że my sobie sami bez nikogo damy radę.
Kto się słabo orientuje w geopolityce?
Mówię w takim poglądzie ogólnym, który panuje wśród naszych znajomych, bo ja rozumiem, że my nie mówimy tutaj o sobie wyłącznie. Jakieś tam pewnie cienkie pojęcie mamy o geopolityce, o strategiach, o tych wszystkich ruchach, ale
myślę, że trochę większe niż cienkie.
Natomiast jak słyszę tych słuchaczy, to mam takie wrażenie, że tu się pojawia z jednej strony takie oczekiwanie trochę wasalne, a z drugiej strony takie trąbtradrackie.
My mamy trochę inny obowiązek. Naszym obowiązkiem jest rozumieć sytuację. Jeżeli mówimy o jakichkolwiek zadrażnieniach w trójkącie Polska, Niemcy, Stany Zjednoczone i opiniach prasy niemieckiej, to musimy też wiedzieć, z jaką prasą mamy do czynienia. Czy z prasą lewicową, sympatyzującą z SPD, a przypomnę, że Heiko Maas to jest polityk SPD, a SPD jest zwolennikiem odprężenia z Rosją. Natomiast CSU, partia prawicowa, nie jest zwolennikiem odprężenia z Rosją, a w CDU mamy, czyli partii takiej centrowej, chadeckiej, która niegdyś była prawicową, a dzisiaj już nią nie jest od wielu lat, mamy do czynienia z różnymi takimi ambiwalentnymi postawami, ale na ogół CDU i CSU uważają, że sankcje wobec Putina powinny być utrzymane, choć równocześnie, zwłaszcza w CDU, wspierają budowę Nord Stream 2. A więc widzimy, jak bardzo niespójna jest polityka niemiecka.
Znaczy moim zdaniem ona jest spójna, natomiast ona jest, to znaczy ona, rzeczywistość jest przykrywana jakąś maskaradą.
Ona jest niespójna. Ja się będę przy tym upierał, pan ma prawo mieć oczywiście odmienne zdanie. Natomiast zwróciłbym uwagę na ciekawą rzecz, którą powiedział Frank-Walter Steinmeier. Dziękował Amerykanom za ich wkład w wyzwolenie wyzwolenie Europy i dziękował im za wkład w budowę powojennej Europy, w tym NATO. Więc usłyszeliśmy dość sensacyjną wypowiedź polityka niemieckiego, bo ostatnio relacje niemiecko-amerykańskie nie są dobre. Natomiast relacje polsko-amerykańskie są dobre i to, że Donald Trump nie przyjechał, ponieważ uznał, że są wybory i gdyby doszło do jakiejś klęski żywiołowej na Florydzie, do której już doszło wiele lat temu, za co zapłacił George Bush dość wysoką cenę, to Donald Trump, kierując się hasłem America First, Ameryka przede wszystkim, postąpił zupełnie racjonalnie. Oczywiście, że tak. Dlatego te głosy, które nie rozumieją postawy Trumpa, ja ich nawet nie będę komentował, bo moim zdaniem są pozbawione elementarnej logiki.
Ale warto jest przypomnieć słuchaczom, jeśli idzie o fakty, to, że Niemcy są nadal okupowane przez armię amerykańską. To się tylko inaczej nazywa, ale w Niemczech nie podnoszą się publiczne zbyt często głosy, żeby zrezygnować z tej okupacji, bo sukces Niemcy zawdzięczają między innymi amerykańskiej opiece i pewnym dobrym relacjom z kręgami gospodarczymi
amerykańskimi. I tu podsunął mi pan kolejny ładny argument na temat tego, jak jest bardzo niespójna polityka Niemiec i opinie publiczne wobec Stanów Zjednoczonych, bo nawet lewica, która bardzo chce współpracować z Rosją Putina, nie domaga się wycofania wojsk amerykańskich.
Właśnie. Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W środę do Świebodzina przyjechał premier Mateusz Morawiecki. Podczas krótkiej wizyty premier wręczył symboliczne czeki samorządowcom na kwoty przyznawane w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Pomoc otrzymało wiele gmin na łączną kwotę, panie Adamie, około
82 miliony złotych. 82 wnioski zostały złożone w sprawie dofinansowania dróg będących w gestii samorządów i wszystkie zostały przyjęte.
Posłuchajmy naszych słuchaczy, jak oni oceniają tę wizytę.
Wydaje mi się, że infrastruktura idzie w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o drogową, kolejową również. No z wodną jest troszkę gorzej, ale myślę, że się zacznie poprawiać. No i ewentualne te mosty, które mają powstawać, żeby były o odpowiednich parametrach.
Tak sobie czekam, panie redaktorze, na to, żebym doczekał się takiego pociągu relacji Żary-Wrocław, który jeździłby z tą samą prędkością, co pociąg 80 lat temu. I tak bardzo czekam właśnie, żeby premier Morawiecki coś zrobił, to wtedy zarabiałbym więcej dudków w większym mieście, a tak muszę się męczyć, no po prostu gdzieś koło Płota.
No nie, można powiedzieć z dalekiego Mazowsza, ale pochodzę z województwa lubuskiego. Proszę. I według mnie, ja powiem tak, remonty są potrzebne, dobrze, że są na to środki. Bardzo dobrze, że są takie programy. W zasadzie kilkunastu lat obserwuję rozwój infrastruktury drogowej na terenie Mazowsza, gdzie mieszkam obecnie, i na terenie województwa lubuskiego. I muszę przyznać, że macie państwo dużo lepiej. Te przetargi są rozpisywane w bardzo taki przemyślany sposób.
Dla mnie wymowa finansowa tej wizyty jest w jakimś sensie symboliczna, bo z tego, co już pisałem, do Gdańska na rozbudowę portu przywiózł pan premier 500 000 000, do Szczecina na rozwój Akademii Medycznej, czy takiego ośrodka medycznego przywiózł 500 000 000, do Lubuskiego przywiózł w okolicach 80 milionów. Ja w swoim felietonie pisałem, że nawet gdyby chciał nas ozłocić, to tak naprawdę w naszym województwie nie ma czego ozłocić, bo tutaj nie ma niczego, na czym ten nasz region mógłby się wybić. Warto jest pamiętać, że nasz region ulega depopulacji i niebawem osiągniemy wielkość miasta Krakowa.
Odnoszę wrażenie i dałem temu wyraz w kilku swoich komentarzach, a także w jednym z felietonów, że potrzebujemy czegoś w rodzaju specjalnego programu dla województwa lubuskiego i ta pomoc, jakkolwiek
bardzo cenna,
jest jednak symboliczna i apelowałbym do lubuskich polityków wszystkich opcji o
wymuszenie na rządzie specjalnego
programu. Tak, wymuszenie na rządzie lub sprawienie, żeby to zabrzmiało trochę bardziej elegancko, specjalnego programu dla województwa lubuskiego, tak jak były specjalne i są specjalne programy dla Podkarpacia i Polski Wschodniej. To jest dla nas bardzo ważna kwestia.
Życzymy tego Państwu i sobie. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia do przyszłego tygodnia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.